Pomyślmy przez chwilę, jakie nam się nasuwa określenie, kiedy pada hasło bohaterowie wiary. Jakie mamy takie pierwsze skojarzenia, kiedy coś takiego pada? Bohater wiary, bohaterowie wiary. Zwycięstwo. Jakie jeszcze inne skojarzenia? Cierpienie. Bohater wiary. Odwaga. Walka. Ale osoba. Jeżeli chodzi o osobę, bohaterowie wiary, potężny ktoś, uzbrojony, wierny. Czy mamy jakichś bohaterów na myśli, kiedy pada takie określenie? Abraham, Mojżesz, Daniel, Dawid, Jozue, Eliasz, Kaleb. I moglibyśmy tak wymieniać. A pułap jest wysoki. Kiedy ja, skromny nowosolanin, stanąłbym naprzeciwko Kaleba, wpadłbym w kompleksy. Bo często nasuwa nam się na myśl właśnie jakaś postać biblijna dokonująca cudów, jakieś cechy charakteru, które są często tak wysokie, że niemalże nieosiągalne dla nas, lub jakaś postać historyczna, niekoniecznie z Biblii, która dokonywała niesamowitych rzeczy. Ja, jeśli chodzi o taką postać, pierwsze skojarzenie to pewnie jest George Miller, który, słynna historia, prowadził kilka sierocińców w Londynie i kiedy nie miał już tym dzieciakom dać co do jedzenia, zebrał wszystkie dzieci i powiedział, a teraz pomodlimy się o ten posiłek. Modlili się przy pustych talerzach i kiedy powiedzieli amen, nagle ktoś zapukał do bramy sierocińca. Okazało się, że to był piekarz, który wiózł chleb, ale pękła mu oś w kole i powiedział, że tego chleba i tak już nigdzie dalej nie dowiezie, więc dzieci miały chleb. A w innym sierocińcu w tym samym czasie zapukał mleczarz. Podobna historia i w tamtym sierocińcu dzieciaki miały mleko. Coś niezwykłego, coś niesamowitego. Byli, są i będą ludzie potężnie używani przez Boga. Ale chciałbym dzisiaj się skupić, przypomnieć w zasadzie nam historię osoby, która nie zrobiła nic nadzwyczajnego. I te wszystkie określenia, które przed chwilą mi powiedzieliście, te wszystkie cechy charakteru, raczej były jej obce. Osoba, która nie nasuwa nam się od razu jako bohater wiary i w zasadzie, kiedy wymienię jej imię, to pomyślicie, no nie, wszyscy tylko nie ta osoba. Stała się wzorem wiary, dlatego że Nowy Testament wspomina tę osobę dwa razy. To nie czyny czynią z ludzi kogoś nadzwyczajnego, ale to wiara spowodowała, że ta osoba stała się nadzwyczajna. Nowy Testament wspomina tę osobę trzy razy, ale dwa razy w kontekście wiary. I skoro Nowy Testament wspomina taką osobę, to musiało być w niej coś niezwykłego. Pierwsza wzmianka o tej osobie jest zapisana w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11. Przecież to jest rozdział poświęcony bohaterom wiary. I w 31 wierszu czytamy: przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. Słyszałem Dawida, Daniela, Jozuego, Kaleba, Eliasza, Mojżesza. Nikt nie wymienił prostytutki Rahab. Nikomu z was nawet to do głowy nie przyszło, że ktoś taki, pogańska prostytutka, może być wzorem wiary. I drugie miejsce, list Jakuba, rozdział 2 i wiersz 25. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. I chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli teraz tą historię. Jest ona zawarta w Księdze Jozuego w rozdziale 2. Będę czytał od wiersza 1 do 21. Jozue, syn Nuna, wysłał z Shittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli wtedy i wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. W Wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahaby i kazał jej powiedzieć, wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę ziemię. Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła, rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramy miasta, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli, gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. Wyznaczeni tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów, bramy miasta zaś zamknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amoryjskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca i dajcie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci i moje siostry i wszystkich ich bliskich i ucalicie ich od śmierci. Rzekli jej wtedy ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. Powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający. Tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Gdybyśmy w tamtych czasach szukali ludzi wierzących w Boga, to Jerycho byłoby ostatnim miejscem. Jeżeli ktoś by dał nam misję, przenieś się w czasie i poszukaj ludzi wierzących w Boga, misja wydawałaby się prosta. Jedziemy tam, gdzie są Izraelici, koczowali akurat pod Jerycho, a więc gdzieś tam w narodzie izraelskim poszukamy ludzi wierzących. Ale nikomu z nas nie przyszłoby do głowy szukać osoby wierzącej w Jerycho, w mieście pogańskim, w mieście doszczętnie do szpiku kości zepsutym przez grzech, w mieście, które Bóg przeznaczył nas za tracenie, a później nawet Jozue obłożył to miasto klątwą. Nie przyszłoby nam do głowy, aby tam szukać chociażby jednej osoby wierzącej. A jednak w tym pogańskim mieście znalazła się jedna osoba, która wyznała wiarę w żywego Boga. To nie było tak, że ona usłyszała tak jak wszyscy inni, że Bóg jest potężny, ale ona to wyznała, że Bóg jest potężny. Ona uwierzyła w tego Boga. Nie miała od kogo uczyć się wiary. Była totalną poganką od pokoleń. Jerycho nigdy w życiu, nigdy wcześniej, nigdy w historii tego miasta nie było żadnego Bożego proroka. Nie było kogoś, kto dokonywałby jakichś cudów, nie byłoby kogoś, kto nawoływałby ludzi do nawrócenia się do Boga. Nie było tam żadnej tradycji, jeżeli chodzi o kult Boga izraelskiego. Absolutnie żadnej. Od pokoleń oni mieli swoich własnych bogów, od pokoleń mieli swoje własne bałwany i tym bałwanom oddawali cześć. Ona była ostatnią osobą, którą byśmy podejrzewali o wiarę. Bo nie dość, że poganka, to jeszcze powiem delikatnie niemoralna osoba, mówiąc wprost prostytutka. Pogańska prostytutka wierzy w Boga. Coś niesamowitego, totalna abstrakcja. To nie powinno w ogóle paść z tego miejsca. To nie powinno być w ogóle zawarte w Biblii. Prostytutka, która wierzy w Boga. Ona nie miała Biblii. Ona nie miała proroków i nie miała tradycji. Jedyne, co miała, to szczątki informacji o pewnym Bogu i o pewnym narodzie, który został przez tego Boga wyprowadzony z Egiptu. I kiedy inni drżeli, zastanawiali się, co z nimi będzie, ona powiedziała: ja wiem, co się z nami stanie. My jesteśmy przeznaczeni na zniszczenie, dlatego że wasz Bóg jest potężny. On jest Bogiem w niebie i jest Bogiem na ziemi. To jest niesamowite wyznanie. Kiedy nas dopadają wątpliwości, my często wątpimy całkowicie w Boga. I czasami mówimy: tak, ty jesteś Bogiem w niebie, tam sobie rządzisz w tych chmurkach, ale nic się nie obchodzi los człowieka. Ona dała chyba jedno z najbardziej chrześcijańskich wyznań, pomimo tego, że jeszcze chrześcijaństwo nie istniało. Ty jesteś Bogiem w niebie i na ziemi. Wasz Bóg jest Bogiem nieba i Bogiem ziemi. Wiedziała tylko, że Bóg Izraelitów rozgromił Faraona. Wiedziała, że to dzięki Bogu Izraelskiemu został rozgromiony Og i Sychon. Dwaj królowie, potężni królowie. I to wszystko, co wiedziała. Nie znała atrybutów Boga. Nie miała żadnej lekcji teologii. Nie wiedziała nic o Trójcy, ani o innych teologicznych terminach. To jej było obce. Rahab nie słyszała Bożego głosu. Abraham też w pewnym sensie był poganinem, ale usłyszał Boży głos i za tym głosem podążył. Izaak już bazował na tym, co mu przekazał ojciec, ale także słyszał Boży głos, a więc miał spotkanie z żywym Bogiem. Rahab nie doświadczyła żadnego cudu. Nie mogła powiedzieć: to mnie przekonuje, że ten Bóg istnieje, bo sama na własne oczy widziałam. Izraelici na własne oczy widzieli, jak Bóg rozgromił armię Faraona. Izraelici na własne oczy widzieli te 10 plag, którymi Bóg dotknął Egipcjan, a ciągle wątpili. A więc nawet to, że byli w samym centrum, w samym oku cyklonu, w samym centrum tych niezwykłych wydarzeń, nie wzbudziło w nich wiary. Ona tego nie widziała. Ona tego nie doświadczyła. Ona nie była na żadnej konferencji, na żadnej ewangelizacji, a jednak tylko słyszała o Bogu. I to wystarczyło. I uwierzyła. Jezus kiedyś powiedział do Tomasza: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I myślę, że dlatego Rahab była tak błogosławiona. Rahab była posłuszną wierzącą. Ona miała takie całkowite i skrupulatne posłuszeństwo. Bo kiedy jej powiedzieli, aby wywiesiła czerwoną linę, w zasadzie przez przypadek, ona ich po prostu spuściła na linię, no przypadek chciał, że ta lina była akurat czerwona. Nie wiem, ale jakieś tam od razu skojarzenia nam się nasuwają. Przecież czerwony, czy on nie jest symbolem krwi, czy on nie jest symbolem odkupienia. Czerwony kolor nam się kojarzy właśnie z czymś związanym z krwią. Nawet nasze barwy tłumaczą biało-czerwony, czerwony, czyli krew żołnierzy, która została przelana za wolność naszej ojczyzny. No i jakoś tak dziwny przypadek, tak jakby nie miała sznurów innego koloru, tak jakby nie miała innych lin, akurat spuściła ich na czerwonej linie. Kolor, który chroni, można powiedzieć. Nasuwa się analogia do tego, co 40 lat wcześniej wydarzyło się w Egipcie, kiedy Izraelici zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej, to też musieli ochronić swoje dzieci. Jedyna ochrona, żeby ich dzieci nie zginęły, nie umarły, nie zostały zamordowane przez anioła, to było to, aby pomalowali odrzwia, futryny swoich drzwi krwią baranka. To ich ochroniło, to była ochrona, symbol ochrony. A więc ten czerwony sznur jest także jakimś symbolem ochrony i związania z Bogiem. Czytamy, że oni jej powiedzieli, aby spuściła właśnie, aby wywiesiła ten czerwony sznur ze swojego okna. I tak zrobiła. To nie był jakiś sznur, jakaś lina, lecz czerwona. Rahab nie eksperymentowała, Rahab nie powiedziała: a mogę wywiesić zielony, niebieski czy biały, lecz ten konkretny. Dlatego, że Bóg jest także Bogiem konkretnym. Bóg nie lubi buntu i Bóg nie lubi tego, że zaczynamy kombinować na swoją własną stronę. Chyba nikt tego nie lubi. Ale czasami się zdarza takie kombinowanie. Kiedy Bóg przemówił do Mojżesza, gdy Mojżesz był na górze, powiedział: zrób przybytek, ale dokładnie według tego wzoru, który został ci dany na górze. Bóg nie dał Mojżeszowi jakiegoś tam marginesu. Bóg nie powiedział, słuchaj, Mojżesz, chciałbym, abyś zrobił przybytek, ale zbierz starszych i ustalcie, jak on ma wyglądać. Ale dał mu wzór i dokładnie według tego wzoru chciał, aby ten przybytek został wykonany. I Mojżesz nie argumentował, nie pytał się, Boże, a dlaczego akurat tak, a nie inaczej? A może świecznik postawimy z drugiej strony, będzie lepiej. Taki był Boży zamiar, taki był Boży cel. Jak nam ktoś naprawia samochód, to też nie mówimy, a wie pan, nie musi pan dokręcać tych śrubek, jakoś dojadę. Ale gdybyśmy się dowiedzieli, że mechanik nie dokręcił jakiejś śrubki, to już więcej do niego nie pojedziemy, a jeszcze puścimy informację, że to jest człowiek nierzetelny. Jak nam ktoś remontuje mieszkanie i coś tam nie dociągnie, no to przecież nie mówimy, no panie, przecież nikt z tego strzelał nie będzie, niech tak zostanie. Ale czepiamy się każdego szczegółu. Nie dajemy ludziom, tym, którzy nam coś wykonują, jakieś usługi, nie dajemy im pola do popisu, tylko chcemy, aby wykonywali wszystko dokładnie tak, jak nam się to widzi. Ale jeśli chodzi o naszą wiarę, to czasami pozwalamy sobie na różne kompromisy. No po co czerwony sznur? Biały jest lepiej widoczny. Zresztą sznur to sznur, lina to lina, niech sobie wisi. My jesteśmy narodem, który dumny jest z tego, kiedy oszuka państwo, kiedy oszuka system. To jest od pokoleń. Mamy jakieś tam uzasadnienie historyczne, że kiedy byliśmy pod zaborami, musieliśmy oszukiwać zaborców i tak nam zostało. I teraz wszystko, co jest nad nami, czyli państwo, partie polityczne, prezydent, premier, to wszystko jest naszym wrogiem. My musimy to zwalczać. Jesteśmy dumni, kiedy orżniemy urząd skarbowy na jednego grosza. Udało się. Zauważmy, co się działo kilka miesięcy temu, kiedy wyszła ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Już były sztaby prawników, które kombinowały, co to zrobić, żeby jednak te markety otworzyć. Piekarnie, stacje benzynowe. Jesteśmy narodem kombinatorów. Robimy wszystko po swojemu. Staramy się, jak to wszystko obejść. I najgorsze jest to, że ten duch czasami wchodzi do naszego życia duchowego. Staramy się kombinować. Staramy się ustalać swoje własne warunki, swoje własne zasady. Przecież jestem dobrym człowiekiem, moralnym człowiekiem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zamordowałem. Wierzę w Jezusa, nawet się do Niego modlę. Więc po co mi chrzest? I coraz częściej widzi się takich wiecznych sympatyków, którzy chodzą do kościoła, którzy chodzą do jakiegoś zboru. No ale po co mi to? Czy to jest rzeczywiście aż tak bardzo potrzebne? I zaczynamy kombinować po swojemu. Często widoczna jest postawa, że nie naginamy siebie do Biblii, ale Biblię do siebie. I to, co mi pasuje w Biblii, to ja to przyjmę, ale to, co mi nie pasuje, to ja już tego nie będę czytał nawet. Dobrze wiem, gdzie są pewne fragmenty, więc 3 strony przed i 3 strony później ominę to, żeby czasami przypadkiem się na to nie natknąć. Ale Boże wymogi są takie, a nie inne i On będzie cierpliwie czekał, aż w końcu nagniemy się my do Biblii, a nie Biblię do nas. Posłuszeństwo rodzi się w małych rzeczach, a małe rzeczy tworzą wielkie rzeczy. To nie było nic wielkiego przywiązać tę linę, ale tak naprawdę to była sprawa życia i śmierci i Rahab nie argumentowała. Rahab nie kłóciła się, Rahab nie eksperymentowała. Ona dobrze wiedziała, że gdyby nie wywiesiła żadnej liny albo liny innego koloru, mogłoby się to dla niej i dla jej rodziny źle skończyć. Tak, to jest sprawa życia i śmierci. Taki drobiazg, taka drobna lina zwisająca z okna. Tak, to jest sprawa życia i śmierci, przyjąć lub nie przyjąć chrztu wodnego. Tak, to jest sprawa życia i śmierci, podążać za Bożą wolą, która jest zawarta w Ewangeliach, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Pewien człowiek zachorował na raka, poszedł do lekarza, prześwietlili go. Okazało się, że no nie odczuwał tego raka, bo gdzieś tam rak zaatakował jego układ pokarmowy. Ale rak był w tak zaawansowanym stopniu, że lekarz powiedział, nie ma sensu nawet robić ani chemioterapii, ani radioterapii, bo to po prostu jest tego za dużo. Guzy były od początku żołądka aż do jelita grubego. Guz na guzie. Kiedy lekarz to zobaczył, to powiedział, pierwszy raz coś takiego zauważyłem, pierwszy raz coś takiego widzę. Jest tego tyle, że gdybyśmy chcieli wyciąć, to musielibyśmy wyciąć od żołądka aż po jelito wszystko, a tego nie da rady niczym zastąpić. A więc ten człowiek przyszedł do pastora i powiedział, pastorze, mam raka. Zaczęli się nad nim modlić i nagle pastor dostał objawienie i powiedział mu, zacznij pić krople żołądkowe. Dziwne. Głupie. Niedorzeczne. Nawet szarlatani nie mówią czegoś takiego. Nawet wróżbici nie mówią czegoś takiego. Jakieś tam szeptunki nawet czegoś takiego nie mówią. Zacznij pić krople żołądkowe. Posłuchać czy nie? Ale postanowił uwierzyć. Postanowił. On dobrze wiedział, że jego pastor jest człowiekiem namaszczonym przez Boga. Jego pastor nazywał się David Wilkerson. I on wiedział, że często ludzie się z niego wyśmiewali, ale jednak te proroctwa się spełniały. A więc zaczął pić te krople żołądkowe. Po kilku tygodniach znowu poszedł do lekarza, lekarz go przeskanował. Stwierdził, że doszło do jakiegoś błędu, do jakiejś pomyłki. Przeskanowali go jeszcze raz. Jego układ pokarmowy był czyściutki. Tak jakby dopiero co się urodził. Żadnego śladu nawet raka. Posłuszeństwo w drobnych rzeczach. Posłuszeństwo. Jego nic nie kosztowało kupić krople żołądkowe i po prostu je pić. Coś dziwnego, coś niedorzecznego, coś śmiesznego, głupiego. Bo jak mąż Boży, namaszczony człowiek może mówić, pij krople żołądkowe. Ja myślałem, że on położy na mnie ręce, namaści mnie olejem, bo przecież tak jest w Biblii napisane. Ale Boże drogi są często inne niż nasze. Ale to działa także i w drugą stronę. Ja kiedy pierwszy raz czytałem historię Mojżesza, ja byłem, miałem chyba 10 czy 11 lat, jakoś tak umknęło mojej uwadze, dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. No coś tam było na rzeczy, ale takie drobne przeoczenie, że on miał przemówić do skały, a w tą skałę uderzył. Teraz to wiem. Biblia to wyraźnie, jest wyraźnie tak napisane, ale jakoś tak chyba za szybko czytałem albo czegoś nie doczytałem. Taki drobny szczegół, takie drobne nieposłuszeństwo. Przemów do tej skały. Nie oskarżam Mojżesza, bo sam pewnie bym tak trzepnął w tą skałę, żebym pewnie ten kij połamał. Nie jestem lepszym od Mojżesza. Ale czasami wydaje nam się, że drobne nieposłuszeństwo nas nic nie kosztuje. Mojżesz zapłacił ogromną cenę za drobny akt nieposłuszeństwa. Nie usłuchałeś mnie. Ja nie odebrałem chwały, tylko ty i twoja laska, twój kij. Kij stał się, laska stała się jakimś symbolem do oddawania czci. To ona ma potężną moc. Nie, ty miałeś przemówić w moim imieniu do tej skały. Takie było Boże zalecenie. Zaniedbanie Dawida spowodowało śmierć Uzzy, bo Uzza dotknął skrzyni, co było zabronione. A przecież Dawid miał bardzo dobre intencje. Dawid miał. Nie chodziło o to, że Dawid chciał w jakiś sposób obrazić Boga. Wręcz przeciwnie, chciał go uczcić. Ale drobne zaniedbanie, niedopatrzenie można by powiedzieć, a wyraźnie Bóg powiedział, skrzynie przymierza mogą dotykać i nosić tylko i wyłącznie lewici. I nikt nie ma prawa się jej dotknąć. Szczegół. Szczegół. Drobnostka. A jednak, kiedy Bóg mówi czerwona lina, to niech to będzie czerwona lina. Kiedy Bóg mówi czerwony sznur, niech to będzie czerwony sznur. A kiedy Bóg mówi złoto, niech to będzie złoto. Rahab mogła powiedzieć, ja nie potrzebuję tej liny. Przecież bez niej też przetrwam. Mogła tak powiedzieć. Okazałam już wiarę poprzez to, że przetrzymałam szpiegów, ukryłam szpiegów. I pewnie nie zginę tylko dlatego, że nie przywiązałam jakiejś dziwnej liny. Mogła tak powiedzieć. Ja już pokazałam swoją wiarę. Bóg patrzy na serce. Bóg wie, gdzie mieszkam. Zna dokładnie mój adres. A więc po co mam wywieszać tą linę? Ale nie taki był układ. I nie takie było przymierze. Uczmy się posłuszeństwa, nawet gdyby to miała być czerwona lina albo zwykłe krople żołądkowe. Bo kiedy okażemy się wierni w małych rzeczach, posłuszni w małych rzeczach, pójdziemy dalej. Bo Bóg jest Bogiem porządku i brzydzi się buntem i nieposłuszeństwem. 14 rozdział 1 listu do Koryntian. To jest ciąg dalsza kilku wcześniejszych rozdziałów, kiedy apostoł Paweł mówi na temat darów Ducha Świętego. Coś tak ponadnaturalnego, jak używanie darów Ducha Świętego. a jednak Paweł daje wyraźne regulacje i mówi, to jest Bożą wolą, to jest Bożym zaleceniem. I powiedział bardzo ostre słowa. Jeśli ktoś tego nie uznaje, sam nie jest uznany. Jeśli ktoś to odrzuca, sam będzie odrzucony. A przecież to są dary Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisze, jeżeli są proroctwa, niech będą maksymalnie 3, a nie 4. A kto mi zabroni prorokować? Już bunt się pojawia. A według Pawła 4 proroctwo już jest proroctwem z buntu. Choćby to było proroctwo z Ducha Świętego. Sam powiedział, duchy proroków są podległe prorokom. A więc skoro w takich duchowych sprawach istnieje pewien porządek, to co dopiero w innych sprawach? Bóg brzydzi się buntem i nieposłuszeństwem. I dlatego uhonorował Rahab, bo ona się nie zbuntowała, nie kombinowała po swojemu. Posłuszeństwo ma ogromne znaczenie. Rahab pokazała prawdziwą wiarę. Ona wierzyła w zniszczenie Jerycho. Wierzyła w to. Dla niej to był fakt. To już było dokonane. Pomimo tego, że jeszcze mieszkała w tym mieście, ona już wiedziała, że za kilka dni tego miasta nie będzie. Ono będzie zrównane z ziemią. Ale wierzyła także w swoje ocalenie. Bo gdyby nie wierzyła w Boga Izraelskiego, nie ukryłaby szpiegów. Stwierdziłaby, a przyszło jakiś dwóch kolesiów, niech sobie idą. Co mnie to obchodzi? Ich Bóg jest zbyt małym Bogiem. Nasz Bóg, czy nasi bogowie są tutaj od pokoleń. Moi dziadkowie, pradziadkowie, wszyscy uczyli mnie o moich bogach. Oni są potężniejsi. My tutaj jesteśmy. To jest nasz teren. Znamy ten teren. Wiemy, jak walczyć i ten Bóg nam nic nie zrobi. A jednak ona wierzyła w Boga. Czy wierzyła ze strachu? Pewnie też. Ale posłuszeństwo niewolnika jest niewiele warte. Można wierzyć ze strachu. Można, jak to się mówi, jak trwoga to do Boga. I bardzo często ludzie zaczynają wierzyć, kiedy coś złego się dzieje. Ale Bóg nie potrzebuje niewolników. Posłuszeństwo niewolnika jest niewiele warte. Natomiast posłuszeństwo dziecka wypływa z miłości. I dlatego Bóg nie chce, abyśmy byli Jego niewolnikami, ale abyśmy byli Jego dziećmi. Chce nas usynowić. Bóg nie chce nas zniewolić. Rahab nie przywiązała liny gdzieś w ukryciu, bo mogła powiedzieć, mam przywiązać linę, więc przywiążę, ale zamiast na zewnątrz, to niech lina sobie będzie w domu. Nie, ona przywiązała jej tak, jak to jej zostało powiedziane. Przywiąż tę linę i niech ona zwisa z okna. Nie chodziło o to, że chciała na siebie zwrócić uwagę sąsiadów. To była jej publiczna deklaracja wiary. Ale ta lina także w sposób duchowy wiązała ją z Bożym ludem. Ta lina była w sposób duchowy przymierzem między nią a Bożym ludem. Dzięki tej linie jej dom stał się poświęcony. Dzięki tej linie jej dom stał się szczególnym domem, wyjątkowym domem. Czytamy, że mieszkała w murze miasta, ukryła szpiegów na dachu, a więc prawdopodobnie mieszkała na najwyższym piętrze. I wiadome było, że mur Jerycha runął. A jednak ten dom stał się wyjątkowy. I znowu ściśnie się analogia do Chrystusa. Dzięki Chrystusowi nasze domy są poświęcone. Nie dzięki temu, że nam się wydaje, że jesteśmy święci albo że się codziennie modlimy. Nie, dzięki temu, że mamy Chrystusa, nasze domy są poświęcone. A jej dom był także ubezpieczony. Nie wykupiła żadnej polisy w żadnym towarzystwie. Jej polisą była czerwona lina. Polisa ubezpieczeniowa. Dom w murze na najwyższym piętrze przeznaczony na zagładę. Cały mur przeznaczony na zagładę. Te mury runą. Z wyjątkiem tego jednego miejsca. Czytamy o Rahab także, że nie była samolubna. Przecież mogła powiedzieć, to ja ukryłam szpiegów, to ja im pomogłam, to ja narażałam życie, albo przynajmniej wolność, więc to ja zostanę ocalona. Ale w tym wszystkim ona pomyślała o swojej rodzinie. Tak, ja się dużo narażałam, ale chciałabym jeszcze, żeby moja matka, mój ojciec, moi bracia, moje rodzeństwo, żeby oni także zostali ocaleni. Nie zapomniała o rodzinie. Troszczyła się o zabezpieczenie czy o zbawienie swojej całej rodziny, nie tylko swoje własne. I wyprosiła, żeby wszyscy, którzy będą w jej domu, zostali zachowani od nieszczęścia. I tak się stało. I byli bezpieczni. Jedna czerwona lina, jeden czerwony sznur dawał jej gwarancję bezpieczeństwa. Polisa ubezpieczeniowa. Zaufała. Przywiązała linę, zgromadziła rodzinę w domu i nie zrobiła nic więcej. Nie czytamy, żeby kupiła jakieś zapasy mąki na złą godzinę, na czarną godzinę. Nie czytamy o tym, aby robiła cokolwiek innego. Aby chodziła od domu do domu, od pokoju do pokoju. Nie czytamy, aby lamentowała, po prostu usiadła. To jest tak, jak prorok Elizeusz kiedyś sobie usiadł. Przyszedł do niego sługa spanikowany i mówi: mężu Boży, konnica nas otacza. On sobie siedział spokojnie. Co jakby do niego to w ogóle nie dochodziło. Nic, zero paniki. Tylko powiedział: więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Chory człowiek. Pomieszania zmysłów dostał. Może dzisiaj byśmy to nazwali schizofrenię dostał. O co chodzi? A tylko spokojnie, bez emocji, powiedział: Panie Boże, otwórz oczy mojego sługi. I tylko tyle. I Bóg otworzył. Na tym polega wiara. I także Rahab nie biegała spanikowana po całym mieście, ale po prostu zaufała. Nie przygotowała się do oblężenia. Nie prosiła o wyjątkową ochronę tej części muru. Kiedy mury Jerycha padały, pewnie było parę pęknięć w jej ścianach. Może parę kamieni też się obsunęło. Ale ona po prostu siedziała, bo zaufała Bogu i zaufała temu, co zostało powiedziane. Zaufała obietnicy, która została jej dana przez mężów Bożych. Lina wisiała i w momencie, kiedy mury runęły, kiedy słychać było ten potworny trzask pękających murów, ona czuła się bezpieczna. Ona czuła się bezpieczna. Czy mamy w swoim życiu takie czerwone liny? Czy mamy takie obietnice, którym możemy zaufać, dzięki którym czujemy się bezpieczni? Czy potrafimy zaufać temu słowu? Na przykład z psalmów. Jeśli padnie u boku twojego 1000, u drugiego 10 000, ty zostaniesz zachowany. Jedna z obietnic. Jedna z obietnic. Poganka, a jednak bohaterka. Co takiego zrobiła? Uwierzyła. Nic więcej. Nie dokonała żadnego cudu. Na jej oczach nie dokonał się żaden cud, żadne uzdrowienie. Nie uczestniczyła w żadnej nie wiadomo jakiej konferencji. Nie widziała wielu rzeczy, które my dzisiaj widzimy. Nie doświadczyła wielu rzeczy, których my dzisiaj doświadczamy. Ale dzięki swojej wierze doznała cudownego ocalenia. Mało tego, ona stała się częścią Bożego ludu. A Salmon zrodził z Rahab Boaza. Boaz zrodził z Ruty Jobeda. Jobed był ojcem Jessego, Jesse ojcem Dawida, króla. Dawid zrodził Salomona i tak dalej, aż do Jezusa. Trzecie miejsce, które w Nowym Testamencie wspomina Rahab, to jest właśnie Ewangelia Mateusza. Rahab stała się częścią Bożego ludu. I nie jakąś tam, można powiedzieć, szeregową członkinią, ale protoplastką czy przodkinią samego Jezusa Chrystusa w linii prostej. Poganka, prostytutka. Ale Bóg nie patrzył na jej przeszłość, Bóg nie patrzył na jej pochodzenie, Bóg patrzył na jej wiarę. I ta deklaracja: Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. ta deklaracja ją zachowała. Posłuszeństwo ją zachowało. Jeszcze raz powtórzę, ona nie zrobiła nic wielkiego. Ona nie zrobiła nic wielkiego. A jednak była tytanem wiary. Bóg spojrzał na jej wiarę i tego samego pragnie od nas, abyśmy po prostu wierzyli. Amen.